zobaczyć dobre wydarzenia w miejscu, które nazywa się Albert Park, w miejscowości Melbourne w Australii. A są tacy, ja wiem, są tacy, którzy wstali wcześnie rano i liczyli bardzo na człowieka, który wsiadł do takiego małego wózka, w którym największą częścią jest silnik, i liczyli na to, że coś będzie. Otóż jest dobra wiadomość, z tego Albert Park przeszła dobra wiadomość, Kubica dojechał do mety. Jest też inna dobra wiadomość, na starcie uszkodził swój bolid, ale niektórzy bardziej uszkodzili. Więc, a poza tym to dzisiaj będziemy mówić o wartościach. Więc sprawdzimy, gdzie tam ta porażka Kubicy w tych wartościach. Będziemy mieli okazję, żeby sprawdzić, gdzie tam ta porażka Kubicy, który przyjechał ostatni, w tych, którzy dojechali do końca, w tych wartościach wszystkich się mieści. I żeby mówić o wartościach, żeby powiedzieć sobie, co jest ważne, a co jest mniej ważne, będziemy czytać słowo, które znajduje się w Księdze Przypowieści, to za chwilę. I przy czym ja pozwoliłem sobie wrócić w tym momencie do przekładu, który popularnie jest zwany Brytyjką, a to ze względu na to, że właśnie ten rozdział w tym przekładzie brzmi tak bardziej bezpośrednio. Te przekłady czy Instytutu Ewangelicznego, czy też ten ekumeniczny, bardzo starają się o literackość, o to, żeby to ładnie brzmiało, ale tutaj ten przekład stary oddaje to bardzo wprost, bardzo bezpośrednio, dlatego za chwilę będziemy z niego czytać. Ale zanim będziemy czytać, zanim będziemy się nad tym słowem zastanawiać, to proszę wszystkich o to, abyśmy pochylili na moment nasze głowy, zamknęli oczy i pomodlili się o Boże namaszczenie, Boże działanie w czasie zwiastowania słowa. Ojcze nasz niebieski, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że Ty nam zapewniasz wszystko, co jest nam potrzebne do życia. Panie, i w Chrystusie Panu Ty ubłogosławiłeś nas wszelkim błogosławieństwem niebios. Panie, wierzymy też, że w Nim, przez Niego i przez dar Ducha Świętego przychodzi do nas to Słowo, które jest prosto z nieba, które jest z Twojego serca i ono chce odmienić nasze serce. I ono chce spowodować, że w naszym sercu zostanie zbudowana też właściwa hierarchia wartości. Panie, bardzo prosimy Ciebie o to, aby naprawdę dzisiaj Twoje Słowo oddziaływało na nas. Panie, aby ono stało się dla nas chlebem, dzięki któremu żyjemy. Aby ono stało się dla nas czymś drogim i cennym. Panie, abyśmy tęsknili za Nim, abyśmy chcieli do Słowa wracać. Abyśmy chcieli to Słowo zachowywać w swoim życiu. Panie, prosimy Ciebie o to. Panie, wierzymy, że Ty jesteś dzisiaj tutaj na tym miejscu w szczególny sposób i będziesz do nas mówił, będziesz nas karmił, będziesz nas zmieniał. W imieniu Jezusa o to prosimy. Amen. Księga Przypowieści Salomonowych jest niezwykłą księgą. Nie ma właściwie, no, jest jeszcze ta Księga Kaznodziei Salomonowego, która nieco przypomina tę księgę i czasami niektóre z psalmów, zresztą niektóre z psalmów, gdy są jakoś poddawane egzegezie, to też się zalicza je do tego, że one są też pewnego rodzaju literaturą mądrościową, tak jak Księga Przypowieści Salomonowych. Ale ta księga ma tę taką specyfikę, że czasami daje bardzo trafne odpowiedzi na pewne życiowe problemy, na pewne kwestie życia w bardzo skondensowany sposób. Bardzo krótka wypowiedź, a ona trafia w sedno. I jak się czyta i jak pozwalamy Duchowi Świętemu, żeby on nas jakoś przez tą księgę przekonywał, to można nawet doznać pewnego zachwytu. Można się zachwycić tym, że to zostało w ten sposób ujęte, tak trafnie. I dzisiaj ten rozdział, który mam na myśli, właściwie cały rozdział mam tutaj dzisiaj na myśli, to jest rozdział 17 Księgi Przypowieści Salomona. I w tym rozdziale jest cały szereg myśli na temat tego, co jest ważne, a co jest mniej ważne. Ale wśród tego głównego tematu, który się tutaj przewija. Przy czym właśnie to piękne jest to, że to nie jest taka lista. I nie zaczyna się numer jeden to, numer dwa to, numer trzy to. To jest wszystko ujęte w taki sposób, że można to odnaleźć, ale bardzo literacko. Wśród tych wszystkich rzeczy jest też jeden z wersetów, który jest moim ulubionym wersetem w tej księdze i w Biblii, i brzmi on tak, na pewno go szybko odnajdziecie, bo brzmi on w ten sposób. Lepiej spotkać niedźwiedzicę, której zabrano młode, niż głupca w jego szale. Słuchajcie, piękne. Słuchajcie, na pewno nikomu z nas nie dane było spotkać niedźwiedzicy, której ktoś najpierw odważył się zabrać małe niedźwiadki. Taka niedźwiedzica jest zdolna zrobić wszystko i kończą się takie spotkania w jeden sposób. Kończą się takie spotkania śmiertelnym zejściem i to nie niedźwiedzicy, bo ona jest rozścieczona. Ona zrobi wszystko, bo traktuje tę osobę, którą spotyka, jako tę osobę, która jej zabrała jej dzieci. Czasami, gdy patrzymy na niektóre z mam, jak zabiegają o dobro swojego dziecka, to troszeczkę ten obraz się przypomina. Salomon mówi, jeszcze gorszą rzeczą jest to, gdy spotykamy kogoś, komu brakuje roztropności, tak wyraźmy to literacko, komuś, kto Salomon bardzo wprost powiedział, głupiego, i ten człowiek jest tylko i jedynie pod wpływem emocji, nic, zupełnie. Nic nie kontroluje jego zachowania, tylko jakaś zła emocja. Prawdopodobnie emocja, w której chodzi przede wszystkim o odwet. Salomon mówi, słuchajcie, uciekajcie od takich zdarzeń jak najdalej. Cały ten rozdział jest pełen takich różnych bardzo, bardzo wyjątkowych myśli i na przykład następny wiersz chociażby, 13 wiersz, wyraża myśl, która jest w niektórych miejscach i Biblii też przez ludzi wyrażana w sposób pozytywny, mianowicie zazwyczaj jesteśmy wzywani, aby czynić ludziom to, co sami chcemy, aby oni nam czynili. Prawda? I to jest dokładnie tekst Nowego Testamentu. A tutaj to jest wyrażone w ten sposób. Nie wychodzi zło z domu tego, który odpłaca złem za dobre. Więc ta sama myśl, tylko że w sposób negatywny. Będziemy czytać trzy pierwsze wiersze, ale jak powiedziałem, odniesiemy się do całego tego rozdziału. I trzy pierwsze wiersze brzmią tak w tym tłumaczeniu brytyjskim. Lepsza kromka suchego chleba i przy tym spokój niż dom pełen mięsa, a przy tym kłótnia. Rozumny sługa będzie panem nad synem nicponiem i wraz z jego braćmi będzie miał udział w dziedzictwie. Tygiel wytapia srebro, a piec złoto, lecz pan bada serca. Co jest ważne w życiu? Co jest w życiu najistotniejsze, najważniejsze? Co powinniśmy postawić na pierwszym miejscu w tych wartościach, które rządzą naszym życiem, które są ważne dla nas? Czasami ludzie mówią, najważniejsze, żebyśmy zdrowi byli, prawda? Jest bardzo znane takie popularne powiedzenie. I czasami, gdy ja słyszę to natychmiast przypomina mi się historia o takim małym troszkę nicponiu, który akurat skończyła się szkoła. On w szkole dostał świadectwo i na tym świadectwie on sam widzi, że tutaj nie za bardzo. Jest sporo ocen, które na pewno w domu się nie za bardzo spodobają. No i przychodzi do domu i tato mówi, Karolek, pokaż świadectwo. Coś tam odwrócił się, coś tego. Po chwili znowu, Karolek, pokaż świadectwo. Coś tam jakoś znowu. W końcu trzecia konfrontacja. Karolek, pokaż. Tato, co tam świadectwo? Najważniejsze, żebyśmy zdrowi byli. Natomiast ten 17 rozdział mówi nam, że nie zawsze zdrowie jest wszystkim. Bo 17 rozdział i 22 wiersz powiada nam co? Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem, lecz przygnębiony duch wysusza kości. Co znaczy, że nawet jeśli ktoś jest zdrowy, a nie ma serca, które jest pełne radości, pełne szczęścia, to się będzie odbijać na jego zdrowiu. I zobaczcie, jak niesamowita głęboka mądrość jest w tym krótkim wierszu. Ten krótki wiersz mówi nam o tym, że jest niesamowite połączenie między tym, co się dzieje wewnątrz nas, a naszym ciałem. Dzisiaj dopiero lekarze dochodzą do tego, że bardzo często kwestią tego, że ktoś cierpi jakoś fizycznie, pewnymi objawami, ma pewne objawy w swoim ciele, to nie jest kwestia tego, że coś tam się w tym ciele zepsuło. Bardzo często to jest kwestia tego, co jest w jego nastawieniu, jakie miał przeżycie, jakie miał doświadczenia i bardzo często mówią, trzeba by byłoby się zabrać najpierw za to. Pamiętam mojego takiego starszego pana sąsiada, z którym zdarzało mi się dość często rozmawiać. I sprawa wiąże się z tą Australią, która dzisiaj może nie najlepiej się kojarzy. Ten starszy pan opowiadał mi swoją historię życia. Mówił, że zdarzyło się chyba, to była końcówka lat 50., że wyjechali razem z żoną do Australii. I w tej Australii tak całkiem nieźle się im zaczęło wieść. On, inżynier, znalazł pracę, z tej pracy mógł utrzymać dom. Żona też tam jakoś się odnalazła w tym środowisku. I jednak po pewnym czasie, po kilku latach, coś się zaczęło z nim źle dziać, z ciałem, coś z jego organizmem. I poszedł w końcu do lekarza, lekarz tam go badał. To się skończyło jakimś tam takim bardziej szczegółowym badaniem. I na koniec lekarz mówi, nie pamiętam jak ten australijski lekarz mu imię zmienił, bo to nie, on miał takie polskie imię, ale ten lekarz jakoś tak go po swojemu nazwał i mówi, słuchaj, dla ciebie jest jedna rada. Jeśli chcesz żyć, zabieraj się z tego kraju i wyjeżdżaj. A co się okazywało? Jego na przykład to, że wszystko było zawsze zielone, doprowadzało do szału. On oczekiwał, że będą normalne pory roku, że będzie ciepło, będzie zimno. I nie mógł zupełnie zaakceptować tego, że ta rzeczywistość geograficzno-klimatyczna jest zupełnie inna. I ten lekarz mówi, jedynym wyjściem dla ciebie jest to, żebyś wrócił do swojego kraju, do Europy. Jaka jest ta hierarchia wartości, którą nam tutaj przedstawia 17 rozdział przypowieści Salomona? Bardzo często ludzie też mówią, że ważną rzeczą w życiu człowieka jest to, co posiada, jest stan jego posiadania. I już w pierwszym wierszu tego 17 rozdziału dowiadujemy się, że to jest zupełnie nie tak, bo w tym pierwszym wierszu porównana jest sytuacja, kiedy ktoś wiedzie bardzo skromne życie, ledwie się utrzymuje przy życiu, a druga sytuacja, kiedy ma wszystko, kiedy ma dużo więcej niż potrzebuje. W tym tłumaczeniu, zdaje się, że to jest tłumaczeniu ekumenicznym, jest to wyrażone w ten sposób, że w jego domu odbywa się uczta za ucztą, że każdego dnia ucztują tam, wystawnie ucztują, nie ma. I te dwie sytuacje są porównane i jeśli pieniądze byłyby wartością, to powinna być lepsza ta sytuacja, gdzie jest dostatek. Ale Salomon mówi nie, bo jest coś ważniejszego niż dostatek. Ważniejszy jest pokój. Ważniejsze, żeby w domu panowała harmonia i pokój. I to jest przed tym, żeby w domu było nawet powodzenie finansowe. W kilku miejscach tego rozdziału są porównane też dwie wartości. Jedna wartość to jest ten sam dostatek, pieniądze, kasa, byśmy dzisiaj powiedzieli, a z drugiej strony jest roztropność. I 16 wiersz to chyba najlepiej wyraża, bo czytamy tak. Na cóż, pieniądze w ręku głupca mógłby nabyć mądrość, lecz nie ma na to rozumu. I ten wiersz mówi nam, dużo bardziej warte niż pieniądze, niż kasa, niż bardzo dużo kasy, niż wygrana w jakimś Grand Prix, jest pewna mądrość, którą można mieć w życiu. Jest roztropność, która pozwoli właściwie oceniać samego siebie, oceniać innych, oceniać sytuację swojego życia. Ale chciałbym, żebyśmy zauważyli ten trzeci wiersz, bo on, mimo że brzmi tak z pozoru dziwnie, to on jest podstawą tego, co Salomon chce powiedzieć. Bo mówi tak, tygiel wytapia srebro, a piec złoto, lecz Pan bada serca. Wszyscy wiemy, że jest coś takiego, że gdy chodzi o te dwa kruszce, srebro i złoto, to zawsze ludzie się starają o to, żeby uzyskać te kruszce jak najlepszej jakości, prawda? Złoto złotu nierówne. Niektóre złoto jest lepsze, niektóre złoto jest gorsze. Kiedyś kiedyś niezwykle cenione, nie wiadomo dlaczego, było to złoto przywożone za wschodniej granicy. A Salomon mówi tak, kwestia tego, z jakim złotem mamy do czynienia, czy z jakim srebrem mamy do czynienia, to jest kwestia pewnego narzędzia i opanowania tego narzędzia. Powiada tak, jak ktoś wie, jak posługiwać się tyglem i ma dobry tygiel, to uzyska bardzo dobre srebro. To w tym procesie wytapiania, w tym procesie w tej obróbce, jaką się poddaje ten kruszec, w końcu uzyska coś, co będzie miało taką wysoką wartość. Jak ktoś potrafi się posługiwać piecem, tym specjalnym piecem, jakim posługują się jubilerzy i potrafi też to złoto, które wsadza tam do tego pieca, właściwie się z nim obchodzić, to uzyska bardzo wysokiej jakości złoto. Ale problem polega na tym, że to wszystko i tak, Nawet gdy my potrafimy to, nawet gdy my potrafimy się obchodzić z tym, to nie gwarantuje nam tego, że mamy w życiu wartość, która i tak góruje nad tym. Bo co? Nad tym wszystkim Salomon mówi, góruje kwestia naszego serca. Nasze serce, nawet gdy ja potrafię zdobywać niesamowite bogactwo, bo mówi się czasami o ludziach, którzy zakładają jakiś bardzo intratny biznes, mówi się co? Że trafili na żyłę złota, prawda? Gdy człowiek bogaty zakłada w końcu jakiś biznes, który przynosi mu bardzo duże pieniądze, no to nie jest wcale aż tak dziwne. Gdy myślimy o takich współczesnych krezusach, ludziach, którzy mają niesamowite pieniądze, no natychmiast przychodzi na myśl nazwisko Bill Gates, prawda? Jeden z najbogatszych ludzi kiedyś był tam na pierwszym miejscu bogatych wśród bogaczy tego świata, ale Bill Gates pochodzi z bardzo zamożnej rodziny. Jego mama była jednym z dyrektorów bardzo ważnego banku w Seattle. Tato też był bardzo bogaty. Jego dziadek był prawdopodobnie milionerem, więc to nic dziwnego, że Bill Gates doszedł do niesamowitych pieniędzy. Natomiast czasami zdarza się, że ci ludzie, którzy mają te niesamowite pieniądze, tak jak gdyby z nagła, niespodziewanie trafili na żyłe złoto. I prawdopodobnie niewielu z nas zna nazwisko Toma Watsona. Dokładnie Thomas Watson. Thomas J. Watson. Ci, którzy się interesują komputerami, to wiedzą, że najpotężniejszy komputer, chyba tam z prawie 3000 rdzeni, niesamowita zdolność obliczeniowa, nazywa się właśnie tak, Thomas J. Watson. A dlaczego tak się nazywa? Dlaczego tak się nazywa? Dlatego, że założycielem firmy IBM był właśnie Thomas J. Watson. Człowiek z biednej rodziny, niewiele mający. W pewnym momencie zaczął sprzedawać maszyny do szycia. A potem zaczął sprzedawać też organy. Jeździł po prowincji Stanów Zjednoczonych i tam w domach bardzo często były takie spotkania chrześcijańskie i oni chcieli mieć na nich organy i on im je sprzedawał. Pewnego razu, tak jeżdżąc z tymi organami, został okradziony i wpadł w olbrzymie tarapaty, w olbrzymie długi. I w końcu skończyło się to w ten sposób, że zaczął też pewne maszyny do liczenia sprzedawać. I w końcu zaczął sprzedawać w kasy fiskalne. Rząd Stanów Zjednoczonych wprowadził obowiązek kas fiskalnych i on był osobą, która zaczęła sprzedawać, właściwie leasingować te kasy fiskalne ludziom. To wszystko doprowadziło do tego, że w końcu zaczął pracować w tej sferze maszyn obliczeniowych i przyszło do niego dwóch zapaleńców czy trzech i mówią: mamy świetny pomysł, komputer. I on powiedział: komputer? Nie. Komputer? To nie. To się... I przekonywali go przez długi czas, aż w końcu on się zgodził. I to była żyła złota. IBM stało się pierwszym wytwórcą komputerów na skalę globalną. I z tego bardzo, bardzo biednego człowieka został multimilionerem. Trafił na żyłę złota. I możemy trafić na żyłę złota. Możemy trafić, opanować jakąś technologię, dzięki której to będzie jak kura znosząca złote jajka. I co? Salomon mówi, to wszystko nic nie znaczy, bo tak naprawdę liczy się to, co Pan Bóg znajduje w naszym sercu. Co Pan Bóg widzi, gdy sprawdza nasze serce. Okazuje się, że te wszystkie inne rzeczy, że wszystko inne, że pieniądze, zdrowie, inteligencja, nasza roztropność, wszystko to w tej drabinie wartości jest poniżej tego, co się znajduje w Twoim i w moim sercu. Pan Bóg patrzy najpierw na Twoje i moje serce i dopiero wtedy tak naprawdę wie, kim jesteśmy. Naprawdę wie, kim ja jestem. Ten cały rozdział przekonuje nas o tym, że najważniejszą rzeczą, pierwszą rzeczą w naszym sercu, w naszym życiu, o którą powinniśmy zadbać, jest to, co jest w środku nas. I to zostało bardzo krótko i bardzo zwięźle wyrażone w tej samej księdze, ale w czwartym rozdziale i w wierszu 23. Dwudziesty trzeci wiersz powiada tak. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego co? Tryska źródło życia. I natychmiast, gdy czytamy te słowa, to natychmiast przypomina nam się osoba Chrystusa Pana. Osoba Chrystusa Pana, który w pewnym momencie, gdy jest pytany o różne rzeczy, to mówi w bardzo, bardzo wyraźny sposób, że to, co ludzie robią na zewnątrz, to, jacy się okazują na zewnątrz, bardzo często nie jest poparty tym, jacy są w swoim sercu. I w Ewangelii Marka w 7 rozdziale, chyba tam, jest zresztą cytat ze Starego Testamentu, który brzmi w ten sposób. Ten lud czci mnie wargami, ale ich serce jest daleko ode mnie. I Pan Jezus, mówiąc o tym, mówi, że można być bardzo religijnym człowiekiem. Można wydawać się, może się wydawać, że jest się bardzo, bardzo blisko Pana Boga. Można robić bardzo wiele religijnych obowiązków, a jednak nasze serce, gdy Pan Bóg je sprawdza, okazuje się, że jest oddalone od Niego, że nie jest Mu oddane. W tym samym 7 rozdziale Ewangelii Marka Pan Jezus wyjaśnia kwestię czystości. Zresztą ta kwestia pojawia się na samym początku Nowego Testamentu, w tym, co się nazywa kazaniem na górze. Pan Jezus tam mówi, że nie jest kwestią tylko zewnętrzny, pewne złamanie zakonu, przymierza z Nim, ale kwestią jest to, jacy jesteśmy w tym sercu. I w 7 rozdziale Ewangelii Marka Pan Jezus mówi, że te rzeczy, o które tak bardzo troszczyli się faryzeusze i uczeni w Piśmie, te rzeczy, gdy oni starali się na zewnątrz być w tym dokładnie, tak bardzo czyści, Pan Jezus mówi, to nie ma znaczenia, jeśli chodzi o nasze serce. Bo tak naprawdę to nasze serce nie jest, to nasze życie nie jest zanieczyszczane przez pokarm, ale nasze życie jest zanieczyszczane przez te różne paskudne rzeczy, które są w naszym wnętrzu i opanowują nasze wnętrze i powodują, że stajemy się oddani tym rzeczom, które nie zgadzają się z Bogiem. I gdy czytamy całą Ewangelię, to możemy stwierdzić, że ta sprawa to była podstawa konfliktu między Chrystusem Panem a tymi, którzy w końcu Go zabili, którzy doprowadzili do Jego śmierci. I słuchajcie, gdyby, jeszcze raz pozwolę sobie sformułować ten konflikt, jaki powstał między Chrystusem Panem, a tymi Jego oponentami. No, był konflikt taki, czy mamy być religijni na zewnątrz, czy mamy się charakteryzować tym, że nasza religia jest widoczna, czy też ważne jest to, jacy jesteśmy wewnątrz, w sercu. I Jezus powiada, nieistotne, jaki jesteś na zewnątrz, czy to, jaki jesteś na zewnątrz, nie przesądza o tym, jaki jesteś w środku. Bo też chyba niewłaściwie byłoby powiedzieć, że nie jest kwestią, jaki jesteś na zewnątrz. Pan Jezus mówi w jednym miejscu, dobrze, nie należało tego zaniedbywać, oddawania dziesięciny, tak, nie należało, ale ważniejsze jest to, żeby w sercu być w porządku. I zobaczcie, o tą kwestię cały czas ze sobą się spierali. I w końcu ta kwestia prowadzi do takiego nasilenia tego konfliktu, że oni widzą, że Jezus właściwie chce zniszczyć ich religię. Albo że poprzez swoje działanie doprowadzi do zniszczenia ich religii. I mówią, lepiej jest, żeby ten człowiek zginął, niż żeby miała zginąć, przepaść nasza religia. Przyjdą Rzymianie, zabiorą naszą świątynię. Nie, lepiej pozbyć się tego Jezusa. I co? Powoduje to, że w końcu Go fałszywie oskarżają, doprowadzają do Jego procesu i w końcu cieszą się z tego powodu, że On zostaje ukrzyżowany, prawda? Słuchajcie, gdyby to była kwestia tego, że Chrystus Pan z nimi się pokłócił o to, czy zasłona w świątyni jest bardziej lazurowa, czy bardziej zielona. Ja myślę, że Pan Jezus machnąłby ręką na kwestię. Nie miałoby to żadnego znaczenia, ale skoro kwestia tego, czy żyje z serca, czy żyje tylko na zewnątrz, to była kwestia, za którą On był gotowy oddać swoje życie, to znaczy, że to było bardzo ważne. To znaczy, że to jest tak, jak mówi nam ten 17 rozdział przypowieści Salomona. Serce jest pierwsze. Serce jest najważniejsze. I bardzo niepokojący w tym jest 11 rozdział Ewangelii Łukasza. 11 rozdział Ewangelii Łukasza, nie pamiętam, chyba wiersze 24, 26, jeśli dobrze pamiętam. Jest historia o tym, nie, czy dobrze, tak, 24, 26, tak. Perykopa jest zatytułowana Niebezpieczeństwo powierzchownego odrodzenia. Ale jest tam historia taka, która mówi o tym, że ktoś porządkuje swoje życie. I to porządkowanie jego życia polega na tym, że pozbywa się jakiegoś nieczystego ducha. Nie wiemy dokładnie w jakich okolicznościach. W każdym razie nieczysty duch wyjdzie z człowieka i po pewnym czasie ten nieczysty duch wraca jak gdyby na inspekcję i patrzy, co się dzieje z tym człowiekiem. I okazuje się, że jego serce, jego wnętrze jest oczyszczone, jest nawet tutaj Jezus używa takiego obrazu, że jest przyozdobione, więc jest w pewien sposób zrobione, jak gdyby odnowione. Zawsze jest przyjemnie, na przykład, gdy mamy odnowiony jakiś pokój i się wprowadzamy do niego. Bardzo miło jest zamieszkać gdzieś, gdzie jest przeprowadzony niedawno remont. I Jezus mówi, w życiu tego człowieka został przeprowadzony remont i co następuje? To wtedy ten zły duch bierze swoich kolesi jeszcze i przychodzą razem do tego człowieka, zdominowują go i co? Jego stan końcowy jest gorszy niż ten, który był na początku, tak? I w tym momencie, gdy coś takiego czytamy, to możemy powiedzieć sobie, o, to czy warto? Czy warto aż tak tam w tym naszym środku, w tym naszym sercu starać się zrobić porządek? Ale ta przypowieść, ta historia, którą powiedział Jezus, jest po to, żebyśmy wiedzieli, że sami sobie nie poradzimy. Że z naszym sercem, że kwestia naszego serca, że nasze serce, to nasze wnętrze, to wszystko, co jest we mnie w środku, poza tym ciałem, jest tak ważne, że to nie jest kwestia, z którą każdy z nas sobie sam doskonale poradzi. Potrzebujemy czegoś innego. Potrzebujemy kogoś większego. I Jezus daje odpowiedź na to pytanie. Odpowiedzią Jezusa jest to, że On wzywa ludzi do tego, żeby pozwolili Jemu zamieszkać w swoich sercach. Dokładnie nawet nie jesteśmy w stanie opisać tego, jak się dzieje, jak to się dzieje, ale wiemy, że w momencie, gdy w naszym życiu uznajemy Jezusa jako naszego Zbawiciela i Pana, On przychodzi do naszego życia i opanowuje nasze życie. I opanowanie naszego życia przez Jezusa oznacza, że nasze serce odtąd należy do Niego. I w pewien sposób ci, którzy przeżywają coś, co jest romantyczną historią zakochania, mogą sobie to doskonale wyobrazić. W pewnym momencie nikt inny nie liczy się tak bardzo, nikt inny nie wzbudza takich rzeczy w naszym, gdzieś tam w naszym wnętrzu, jak właśnie ta osoba, w której jesteśmy zakochani. Ja akurat czytam autobiografię byłej pierwszej damy, Michelle Obamy. I ona opisuje właśnie, jak to będąc nastolatką, przeżywała coś, co było jej pierwszą wielką miłością, czy pierwszym zakochaniem, że w momencie, gdy to ją spotkało, to właściwie każdy dźwięk telefonu kojarzył jej się tylko z imieniem tego jej wybranka. Natychmiast miała nadzieję, że to będzie telefon od niego do niej. Dlatego, że to było w jej sercu. Myślę, że to, co się dzieje z nami, gdy oddajemy swoje życie Chrystusowi Panu, to jest właśnie to, że od tego momentu każdy znak zewnętrzny, każda malutka rzecz, która może tylko wzbudzić jakieś skojarzenie, natychmiast kieruje nas gdzie? Kieruje nas tam do Chrystusa. Bardzo dobrze jest, gdy te rzeczy, nawet takie, gdy przeżywamy porażkę jakąś, kierują nas gdzie? Do Chrystusa. Gdy mówimy, nie mogę sam, muszę być z Tobą. Musisz mi pomóc. I słuchajcie, w 10 rozdziale Ewangelii Jana jest to niesamowite zapewnienie, jakie Chrystus Pan daje wszystkim tym, którzy oddali swoje serce Jemu. Bo on tam mówi o sobie, to jest taki bardzo rozbudowany obraz w tym 10 rozdziale, gdy Pan Jezus opowiada o sobie jako o dobrym pasterzu. I mówi, jak to on jako dobry pasterz jest drzwiami dla owczarni. On jako dobry pasterz robi, nie zachowuje się w stosunku do owiec jak najemnik, tylko gdzieś w tym, w jego sposobie odnoszenia się do owiec jest też ten związek emocjonalny. I na koniec Pan Jezus, tak jak gdyby na sam koniec tego obrazu mówi, jak ktoś należy do mnie, jak ktoś jest mój, to z mojej ręki nikt go nie wyrwie. Mieliśmy ten obraz, który nas przekonywał, sam sobie nie poradzisz ze swoim sercem. Serce jest najważniejsze. Serce jest, to jest pierwsza rzecz, najważniejsza rzecz twojego życia. Edukacja nie tyle znaczy, powodzenie nie tyle znaczy, zdrowie nie tyle znaczy. Nawet ten wesoły nastrój nie tyle znaczy, co twoje serce, co to, co jest w twoim sercu. I dalej, jedyny sposób na to, żeby być pewny, że to badanie Pana Boga, o którym mówi tutaj w 17 rozdziale przypowieści Salomon, wypadnie korzystnie, to jest to, gdy właściwa osoba ma nasze serce. Gdy nasze serce oddaliśmy właściwej osobie. I ta osoba jest tylko jedna. Pan Jezus Chrystus. I mało tego, do tego jeszcze dochodzi pewność, że gdy Jemu oddajemy nasze serce, nikt nie jest w stanie Jemu przeszkodzić w tym, aby On naszym sercem się zajął. Ta historia o tym jednym demonie wypędzonym i tym samym demonie, który wraca w tym towarzystwie jeszcze gorszych, nie jest po to, żeby wytworzyć taki strach, a to ja i tak przepadnę. Nie, ona jest po to, żebyśmy wiedzieli, sami sobie nie poradzimy. Sam tego nie zrobię. Moje tam zabiegi o to, żeby moje życie było takie czyste, takie ozdobione, na niewiele się znadzą, jeśli nie ma w tym tej centralności, tego pierwszeństwa osoby Chrystusa Pana, który jest dobrym pasterzem i który swoje życie oddał za mnie po to, żebym ja mu oddał swoje serce. Najważniejszą rzeczą dzisiaj, w tę niedzielę i najważniejszą rzeczą w tym tygodniu, w twoim życiu będzie kwestia twojego serca. I możesz być nawet pewny tego, że w ciągu tego tygodnia będzie rozgrywanych wiele bitew o Twoje serce. Wiele rzeczy będzie chciało powiedzieć: jestem pierwszy, najważniejszy. Puść mnie tylko na to najważniejsze miejsce Twojego życia. I moim życzeniem jest to, abyś w każdej takiej sytuacji powiedział: najważniejszy jest, ale Chrystus Pan. I do Niego należy moje serce. I żebyś w każdym momencie, deklarując to, powiedział: Panie Jezu, weź mnie jeszcze bardziej. Oddaję się Tobie jeszcze bardziej. Chcę, żebyś Ty naprawdę rządził mną i moim sercem. I gdy będziesz to robił, gdy będziesz taką modlitwę do Niego zanosił, możesz być pewny, że to badanie, o którym mówi Salomon, będzie bardzo radosnym, bardzo szczęśliwym badaniem. Pan Bóg zważy cię i powie: tak, jesteś we właściwym miejscu. Jesteś tam, gdzie powinieneś być. Powstaniemy, będziemy się modlić. Panie Boże, Ty najlepiej widzisz to, jak w tym świecie, w tej rzeczywistości wiele rzeczy chce się wcisnąć w nas, w nasze życie i powiedzieć, że jest najlepiej. Wierzymy, że Ty jesteś najważniejszy. W tym wszystkim, wobec tego wszystkiego chcemy powiedzieć: Panie, te rzeczy przeminą, znikną i ich więcej nie będzie. Ale Ty trwasz na wieki. I dlatego, Panie, przejmij nasze serca. Panie, tam, gdzie dzisiaj jeszcze jest jakaś wątpliwość, Ty przyjdź ze swoją mocą, ze swoim Duchem Świętym, ze swoim działaniem szczególnym. I Panie, dotknij każdego z nas, tak abyśmy zostali, Panie, całkowicie przeniknięci przez Ciebie i byli pewni tego, że należymy do Ciebie, że jesteśmy Twoi, że zostaliśmy kupieni krwią baranka i że na wieki należymy do Niego. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci za to. Halleluja. Panie, Ty widzisz na tym miejscu wszystkich nas. Panie, dlatego proszę Ciebie, abyś pracował, abyś działał w sercu każdego z nas. Panie, abyś Ty docierał do głębi nas, abyśmy byli przeniknięci tym, aby rzeczy, które Ty ustawiłeś jako najważniejsze, były naprawdę najważniejsze w naszym życiu. Panie, błogosław każdą osobę na tym miejscu. W imieniu Jezusa o to prosimy. Amen. Amen. Proszę, usiądźmy jeszcze na chwilę.